Rak zachowuje się nieco podobnie jak grzyb, a grzyby jednak bardzo lubią taką pożywkę cukrową, zatem jest to zwiększone ryzyko. Fitness tak naprawdę nic nie zmienia. W selerze znajdziemy bardzo podobną ilość związków, które można by normalnie znaleźć w rzęszeniu. Także no, rzęszeń jest takim produktem bardziej hipsterskim, a z kolei seler jest zdecydowanie tańszy. Witamina D to jest po prostu panaceum. Jeżeli ktoś chce teraz na jesień i zimę poprawić odporność, myśla o tym, czy dokać czosnek, czy witaminę C, czy cynk, to odpowiedź prawidłowa – probiotyki.
Jakie produkty warto wdrożyć do swojego życia, a z których koniecznie zrezygnować, by poprawić swój stan zdrowia? Jakich suplementów używać? Zapraszam do wysłuchania wywiadu z dietetykiem Jakubem Mauriczem.
Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy Sukcesu, zapraszam do kontaktu.
Produkty high protein albo na przykład żurawina, która zawiera dużo cukru. To są produkty, które mówi się warto jeść. Właśnie na przykład żurawina dobrze wpływa na drogi moczowe, ale właśnie wiele osób nie wie, że ma dużo cukru. Produkty z kolei high protein często też mają cukier. To na przykład warto sięgnąć wtedy po kostkę sera, przynajmniej w moim odczuciu, niż na takie produkty. Co ty uważasz i jakbyś mógł dać przykłady większej liczby takich produktów, które nas nabierają, że są pseudozdrowe?
Generalnie w świecie żywienia jest bardzo dużo produktów, które tylko uchodzą za zdrowe, a wcale takimi nie są. I jednym chyba z takich największych problemów są wszystkie produkty z dodatkiem nazwy fitness. Fitness tak naprawdę nic nie zmienia, o ile na przykład w przypadku produktów light. Mówimy tutaj o ograniczonej kaloryczności, o produktach, które nie mogą przekroczyć danej kaloryczności na 100 gramów tego produktu. O tyle w przypadku fitness jest to totalnie nieuregulowane. Zatem często bywa taka sytuacja, gdzie płatki śniadaniowe mają nazwę fitness, ale absolutnie nic za tym nie idzie. Ani nie wyższa podaż błonnika, ani nieograniczony udział cukru, czy ogólnie kalorii. Zatem fitness to jest tak naprawdę wolna amerykanka. Plus, jeżeli chodzi o produkty bogate proteinowe, to tutaj to jest czasami pułapka. Możemy wziąć pod uwagę ciekawe produkty, typu jogurt proteinowy, albo jakieś tam szejki proteinowe na bazie białka serwatkowego, czyli to, co osoby ciężko trenujące siłowo najczęściej używają zaraz po zakończeniu jednostki treningowej, ale z drugiej strony wszystkie puddingi proteinowe, tak jak powiedziałaś, mają bardzo często dodatek cukru. I niektórzy traktują to jako lekką przekąskę, ale jest to bardzo smaczne, bardzo słodkie, a nie do końca sycące. No więc nagle jeden jogurcik, potem drugi mus proteinowy i nagle mamy około 350 kilokalorii w sobie. A 350 kilokalorii to jest naprawdę solidny lunch, albo nawet w niektórych przypadkach obiad. Zatem trzeba być czujnym i trzeba troszeczkę umieć się zorganizować po prostu w tym całym rynku. No niestety żywienie i cała ta branża jest na tyle mocno zawoalowana, że ciężko jest czasem odnaleźć się w tym całym udziale. Ja ostatnio jako taki przykład podam, że chodziłem sobie po sklepie i zauważyłem syrop jakiś, który miał na banderoli wielki napis bez syropu glukozowo-fruktozowego. I zacząłem się zastanawiać, czy to jest jakaś wersja zero, tak? Słodzona stewią, aspartamem, acesulfamem potasu, czy jakimkolwiek innym słodzikiem. Ale nic bardziej mylnego, popatrzyłem sobie na rewers tej etykiety i tam na pierwszym miejscu cukier. Czyli generalnie nic takiego innego. Cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, cukier inwertowany i tak dalej. To są wszystko bardzo, bardzo zbliżone formy. To jest też glukoza i fruktoza w różnym stosunku procentowym. 50 na 50, 40 do 60, czy też 60 do 40. Absolutnie nie ma to żadnej różnicy. Natomiast chyba ten syrop glukozowo-fruktozowy na tyle się już osłuchał każdemu panu i pani Kowalskim, że stwierdzili, ok, jeżeli to jest bez syropu glukozowo-fruktozowego, to będzie zdrowsze. No niestety, dalibyśmy się nabić butelkę, gdybyśmy taki syrop włożyli do koszyka. Dlatego przede wszystkim trzeba nabyć pewnej wiedzy podstawowej i po prostu zrobić sobie taką małą czytelnię i czytać wszystkie te etykiety.
Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, mówi się, że rak karmi się cukrem. Że właśnie im więcej cukrujemy, tym jesteśmy bardziej podatni na zachorowanie na raka. Czy ty się z tym zgodzisz?
Tak, jeżeli chodzi o koncepcję Warburga, to bardzo często mówimy o tym, że rak zachowuje się nieco podobnie jak grzyb. A grzyby jednak bardzo lubią taką pożywkę cukrową, zatem jest to zwiększone ryzyko. Ale szczerze bym powiedział, że cukier generalnie doprowadza do większości chorób metabolicznych, do chorób dietozależnych. Zatem jeżeli szukamy przyczyny retencji wody, insulinoporności, podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, niealkoholowego stłuszczenia wątroby, chorób serca, glikacji, stopy cukrzycowej, wszystkiego po kolei, no to cukier, to można by powiedzieć, jest taki główny czynnik sprawczy, jeżeli chodzi o większość chorób metabolicznych. Jest nie tylko bogaty w energię, ale także właśnie jest jednym z silniejszych czynników prozapalnych. Zatem, czy mówimy o chorobach autoimmunologicznych, takich jak choroba Hashimoto, czy właśnie nefropatia, retinopatia, zmiany metaboliczne wątroby, wszystko po kolei. Nawet tak zwana cukrzyca typu trzeciego, czyli to, co mówimy o uzależnieniu od cukru. No, nie należy tutaj daleko szukać, niedaleko upadło jabłko od jabłoni, więc im mniej cukru w naszej diecie, tym lepiej. Mówimy tutaj oczywiście o cukrze dodanym. a nie o naturalnie występującym, bo ktoś może pomyśleć, dobra, czyli...
Tak, chyba, nie jeść owoców,
tak,
na przykład.
Odradza warzywa, owoce i tak dalej. I to jest spoko. Tak samo jak mamy pewne produkty i czasami ludzie się oburzą, że jak to, napisali, że bez dodatku cukru, a tam napisane, że cukry 3 gramy. Tak, te 3 gramy naturalnie występują, nikt tego nie ochrzcił. Ani przez cukier, ani przez glukozę, fruktozę, syrop glukozowo-fruktozowy, czy cokolwiek innego.
Ja się nawet ostatnio dowiedziałam, że w wodzie mineralnej jest cukier.
No nie, wtedy z urzędu to się nie może nazywać wodą, tylko to musi być już napój. Więc są takie niektóre nazwy, jak na przykład moje imię zdrobnione water i wtedy faktycznie to jest już napój, a nie jest woda. Jak są różne znane marki, które mają niby napoje smakowe, o smaku cytrynowym, malinowym czy jakimkolwiek innym, to też z urzędu nie może nazywać się wodą.
A jakie produkty Twoim zdaniem warto wdrożyć w życie, żeby poprawić swoją jakość życia?
Te, które dała Matka Natura. To jest podstawowa zasada uniwersalna, tak naprawdę niezależna od naszych wyborów żywieniowych, od naszego stanu zdrowia. Dieta zawsze powinna być nieprzetworzona, czyli mieć tak dużo tych produktów, które, jak to się mówi, są produktami bez składu. Jak kupujemy pomidora, to wiemy, że to jest pomidor. Jak kupujemy płatki owsiane, to wiemy, że 100% tam jest płatków owsianych. Jak kupujemy pierś kurczaka, to wiemy, że jemy pierś kurczaka. Czyli my powinniśmy opierać naszą dietę, nasze żywienie może, bardziej w ten sposób, bo niektórzy myślą, że dieta to są ograniczone czasowo działania. To jest nieprawda. Dieta odzwierciedla to greckie słowo dotykające naszego stylu żywienia, naszych nawyków żywieniowych. Zatem my powinniśmy kupować półprodukty, z których gotujemy sobie finalnie danie. Natomiast znowu, w XXI wieku jest to trudne i na to zwracał uwagę już Mark Hyman w swojej książce Diety Pegan, że już od lat 70., przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, widziano niespecjalnie dobry trend, który polegał na tym, że ta ilość proporcjonalna posiłków, które spożywano w domu kontra coś gotowego, szybkiego na mieście, zaczęła bardzo mocno wzrastać. No i w tej chwili mamy taką sytuację, w której ponad 70% posiłków zjadanych przez nas jest właśnie takiego podejścia fast foodowego albo garmażeryjnego, a to, co zjadamy w domu, to jest też taka trochę podróba tych wszystkich posiłków, które kiedyś robiliśmy. Czyli pojawiają się mrożonki, dania jednogarnkowe, czyli weź to wstaw do mikrofali, podgrzej, wstaw do pieca i wszystko gotowe. A zatem no niestety nie ma innej sytuacji niż poświęcić nieco czasu na zakupy, na ugotowanie tego wszystkiego, poporcjowanie i zjedzenie. Wtedy jest ok.
A mógłbyś mi wymienić na przykład 3 owoce, 3 warzywa, które Twoim zdaniem są naprawdę, które bardzo dobrze robią dla naszego zdrowia i które naprawdę warto jeść?
Tutaj jest nieco szersze zagadnienie, dlatego że musimy wybrać coś, co jest w odpowiednim przedziale finansowym dostępne, ale też zgodne z naszą zasadą, etykietą, bo część osób na przykład lubi produkty lokalne, lubi produkty sezonowe, albo też mają kłopoty dotykające motoryki przewodu pokarmowego. Gdyby ktoś miał na przykład zgagę albo refluks, no to gdybyśmy powiedzieli, że zjedz banana albo cytrusy, no to ta osoba by naprawdę miała niezły kosmos. Natomiast dla większości osób myślę, że takie standardowe produkty, jak chociażby owoce jagodowe typu maliny, truskawki, borówki amerykańskie oraz jabłka, byłyby dobrym wyborem. Dla osób z kolei bardziej usposobionych do treningu fizycznego myślę, że dobrym pomysłem byłyby banany ze względu na zawartość potasu, magnezu i bardzo duży udział węglowodanów, o czym też warto jest wspomnieć. Jeżeli chodzi o warzywa, myślę, że możemy wybrać sobie seler, zarówno naciowy, jak i korzenny, więc zupki, jakieś rosoły na włoszczyźnie, naprawdę bardzo dobry pomysł. W selerze znajdziemy bardzo podobną ilość związków, które można by normalnie znaleźć w rzęszeniu. Także no, rzęszeń jest takim produktem bardziej hipsterskim, a z kolei seler jest zdecydowanie tańszy i bardziej dostępny. I tak samo możemy powiedzieć o owocach aronii. W Janku Muzykancie było napisane cudzy chwalicie, swojego nie znacie i tutaj jest dokładnie tak samo. Część osób kojarzy brazylijskie jagody acai, natomiast nie kojarzy tego, że aronia zawiera kubek w kubek bardzo podobny zestaw. Jeżeli chodzi o antocyanozydy, czyli te składniki przeciwoksydacyjne, barwniki, nutraceutyki, wszystko po kolei, co jest w tym owocu, bardzo jest zbliżone do jagód acai. Także albo pod kątem ryb, śledzie. Śledzie kontra łosoś. No śledzie są tańsze, są bardziej dostępne, są bardziej bogate w kwasy tłuszczowe omega-3 i zawsze są poławiane na dziko. Zatem to jest też kolejny argument, który przemawia za tym. I tak samo na przykład kasza gryczana kontra komosa ryżowa i amarantus. Też jest bardzo podobna ilość węglowodanów, pełnowartościowe białko w pakiecie plus błonnik. Także naprawdę dla osób, które z jakiegokolwiek powodu, czy etycznego, czy jakiegokolwiek, nie wnikam, decydują się bardziej na system diety roślinnej, to kasza gryczana może być też fajnym i tanim zamiennikiem. Albo chia kontra siemię lniane. Siemię lniane jest też tańsze, 4-5 zł za opakowanie, chia zdecydowanie więcej, a jeden i drugi produkt dodajemy do sałatek czy do owsianek po to, żeby zwiększyć ilość błonnika.
A jaki olej używać? Bo to się słyszy naprawdę, co osoba to inny przykład.
Jeżeli mówimy o smażeniu, to na pewno odstawiłbym olej rzepakowy. Smażmy sobie na maśle klarowanym, na smalcu, na oleju kokosowym, czy ewentualnie, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, to na oliwie z oliwek. Natomiast oliwa z oliwek pierwszego tłuczenia, czyli extra virgin, ma w swoim składzie oleokantal, który jest cennym składnikiem, kiedy jest spożywany na surowo, kiedy nie dotyczy tego przetwórstwo termiczne. Ale okej, rozumiem ten argument, że jeżeli chodzi o punkt dymienia, o produkty peroksydacji, tego nadmiernego utleniania kwasów tłuszczowych, to tu oliwa z oliwek faktycznie też całkiem nieźle sobie radzi. Więc to jest to. Ale z drugiej strony, jakie oleje stosować w naszej diecie? Mainstream mówi o tym, żeby stosować oleje z nasion oleistych, czyli mówimy tutaj o oleju słonecznikowym, oleju sezamowym, oleju rzepakowym itd. No z całym szacunkiem ta wiedza medyczna nie do końca może się z tym zgodzić. Także lepszym pomysłem byłyby te oleje tłoczone na surowo, czyli na przykład awokado albo oliwa z oliwek, orzechy raskowe, orzechy makadamia, orzechy włoskie. Oczywiście tam mamy różną proporcję tych kwasów tłuszczowych omega 3, 6 i 9. Natomiast problemem człowieka żyjącego w XXI wieku jest to, że najczęściej ma zbyt dużo kwasów omega 6, w stosunku do omega-3. I z tego powodu mamy kulejące stany zapalne, mamy pozostałe problemy dotykające funkcjonowania naszego organizmu, układu odpornościowego, nadpobudliwości itd.
A jakie suplementy, Twoim zdaniem, powinien wdrożyć do życia każdy człowiek? Powiedzmy takie trzy najważniejsze.
No to jest właśnie doskonałe pytanie, bo pytanie jest zasadnicze, jakie są poziomy realizacji danego człowieka, jeżeli chodzi o jego żywienie. Natomiast statystyka jest okrutna w tym kontekście i mówimy cały czas o tym, że 90% Polaków ma solidny deficyt witaminy D.
No właśnie
90%
o tym...
Polaków ma ten poziom poniżej 20 nanogramów. Jeżeli Państwo nigdy się nie badali, to proszę się zbadać.
Tak, badanie krwi, prawda? Dokładnie. Zrobić.
Bo można być zaskoczonym. I ja, jako dietetyk prawie z 20-letnim doświadczeniem, też się zdziwiłem ostatnio, kiedy przyjmowałem pana, który ma firmę budowlaną i ten pan bez żadnej suplementacji, po prostu przy pomocy zdrowej diety i częstym przebywaniu na słońcu, miał poziom koncentracji około 90 jednostek, czyli wow, to jest coś, w co powinniśmy celować. Taki poziom 70-90 to jest naprawdę już sky is the limit, tak? To już lepiej się nie da. To znaczy da się, ale jest to już bardzo trudne. Natomiast bardzo duża część populacji ma ten poziom poniżej 20 jednostek. I my kojarzymy witaminę D tylko jako zdrowe kości, szkliwo zębów, a prawda jest, no, przepiękna, tak? Bo witamina D to jest po prostu panaceum. To jest witamina słońca, to jest coś, co usprawnia nasz cały organizm, czyli regenerację układu nerwowego, regenerację układu mięśniowego, lepsza odporność, więc to jest świetna informacja dla alergików, dla osób z chorobami autoimmunologicznymi, dla kogoś, kto ma tendencję do przeziębień czy pozostałych infekcji wirusowych, bakteryjnych czy grzybiczych. To jest także coś, co poprawia nam nastrój, zmniejsza szanse występowania depresji, poprawia u nas poziom testosteronu i pozostałych hormonów płciowych, pozostawia lepszą gęstość kości, więc okej, ta osteoporoza jest tutaj cały czas w tym równaniu, ale również zwiększa wrażliwość tkanek na działanie insuliny, zmniejsza prawdopodobieństwo rozwoju cukrzycy typu pierwszego i drugiego, a samych cukrzyków typu drugiego mamy 10% narodu, około 12-13% narodu w stadium przedcukrzycowym i 30% osób z insulinopornością, czyli ponad 50% narodu ma kłopot z tą gospodarką węglowodanową, zatem witaminka D też tam powinna się znaleźć. No ale dobra, witamina D podsumowując punkt pierwszy.
Kreatyna? Coś sądzisz o tym?
Nie. O ile kreatyna jest fajnym związkiem, który też warto jest trochę odczarować, bo część osób kreatynę kojarzy tylko z osiłkami, tak? Panowie z siłowni to biorą sobie kreatynę, okej. Natomiast co robi kreatyna? Kreatyna przyspiesza u nas regenerację ATP, czyli adenozynu trifosforanu, takiej cząsteczki, która jest uniwersalnym przenośnikiem energii. Można by tak trochę biblijnie powiedzieć, że bez niej nic się nie stało, co się stało. Każde działanie w naszym organizmie będzie związane z tym, że to ATP się uszczupla i mamy już adenozyno nie tri, a difosforan. I potem trzeba to ładować. Zatem kreatyna dla wsparcia funkcji kognitywnych, dla wsparcia mózgu, dla wsparcia regeneracji, dla anabolizmu, dla nabywania masy mięśniowej, dla osób starszych, dla profilaktyki sarkopenii, czyli żeby nie tracić tak tej masy mięśniowej związanej z wiekiem, naprawdę bardzo fajna opcja. Więc kreatynę ująłbym jako taki troszeczkę już produkt specjalistyczny, mimo że ona jest też bardzo, bardzo pomocna. Ale obok witaminy D podjąłbym się chyba tematu kwasów tłuszczowych omega-3, głównie EPA i DHA, czyli kwas eikozapentaenowy i dokozaheksaenowy, czyli te, które znajdują się w oleju z kryla, czy w tłustych rybach zimnowodnych, no tran, olej z wątroby dorsza, podejrzewam, że kojarzy wiele osób. Zatem taka porcja grama do dwóch kwasów EPA i DHA, naprawdę super opcja na to, żeby mieć lepszy stan skóry, lepszy stan włosów, żeby mieć wyostrzony umysł, żeby mieć lepszą odporność, walczyć ze stanami zapalnymi, ogólnie też bardzo potrzebny aspekt. Mamy kwas omega-3, mamy witaminę D i teraz mam zagwozdkę. Co ustawić na trzeciej pozycji? Bo zastanawiałbym się albo nad witaminami grupy B, albo nad probiotykami. Probiotyki to nasz generator zdrowia, zatem zależy od nich naprawdę bardzo dużo.
Możemy dać razem, mogą stać na podium razem.
To super, to w takim razie egzekwo dałbym właśnie i preparaty probiotyczne i również witaminy grupy B. Dlatego, że homocysteina, czyli wskaźnik metylacji, jest bardzo często nazywany cholesterolem XXI wieku. Wiemy teraz, że cholesterol nie jest ani zły, ani dobry, jest po prostu niezbędny. I to, że ktoś ma poziom powyżej 190 w lipidogramie dla cholesterolu całkowitego, to absolutnie nie jest powód do strachu. Więc proszę nie dać się wmanewrować w jakieś dziwne ruchy. Natomiast jeżeli chodzi o homocysteinę, ona odpowiada na wysokim poziomie za zwiększone ryzyko zapadalności na choroby nowotworowe. 10-krotnie bardziej zwiększa ryzyko chorób serca. Nawet jeżeli nie pijemy, nie palimy, mamy spoko lipidogram, to mimo wszystko z wysoką homocysteiną to ryzyko chorób serca jest naprawdę bardzo wysokie. Zaburzenie metabolizmu żelaza oraz kwestie dotyczące naszego nastroju. Pani profesor Hanna Karakuła-Juchnowicz w swoich badaniach pokazała, że wśród osób z depresją od 45 do 55% z nich miało wysoki współczynnik homocysteiny. Czyli przez dedykowanie witamin grupy B możemy to bardzo ładnie obniżyć. Najlepiej do poziomu pomiędzy 6 a 8. To jest taki super poziom dla homocysteiny. Natomiast do mnie, do poradni dietetycznej, którą prowadzę, zgłaszają się pacjenci często z poziomem 16, 27, także bardzo mocno już podwyższony poziom. Natomiast probiotyki. Probiotyki to generator zdrowia. Także mimo, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że najczęściej jest to tylko opcja regulacji wypróżnień, to one przede wszystkim dbają o układ odpornościowy. 60 do 70% pracy całego układu odpornościowego to GALT, czyli tkanka limfatyczna występująca w obrębie jelit i bakterie probiotyczne jako ich koordynatorzy. Zatem jeżeli ktoś chce teraz na jesień i zimę poprawić odporność, myśla o tym, czy łykać czosnek, czy witaminę C, czy cynk, to odpowiedź prawidłowa – probiotyki. Ale nie byle jaki, tylko najlepiej byłoby oprzeć się na produktach, które zawierają w sobie szczep LGG chociażby i BS01. Więc tutaj taki preparat chociażby jak Bestbiotic, tak, byłby super pomysłem do wdrożenia. A jeżeli nie, jeżeli chcemy się oprzeć tylko i wyłącznie na samym szczepie LGG, to mamy Dicoflor, Logic, Estabium, Livaker, Acidolac, generalnie preparaty dostępne prawie w każdej aptece. Więc fascynujące jest to, że preparaty probiotyczne mają własności szczepozależne. Ten jest na to, ten jest na to, ten jest na to. One oczywiście wszystkie wywierają zdrowie w naszym organizmie, ale każdy z nich działa nieco inaczej. Ten na biegunki, ten na zaparcia, ten na skórę, ten na choroby autoimmunologiczne, a ten na coś jeszcze innego.
A chciałabym jeszcze poruszyć temat węgla aktywnego i terapii. Doktor Jaśkowski wprowadził coś takiego. Co ty o tym sądzisz? Czy to rzeczywiście ma rację bytu? Mówi się, że właśnie węglem aktywnym można sobie się wyleczyć w 48 godzin z grypy, że to bardzo dobrze wpływa na detoksykację organizmu przy problemach jakichś żołądkowych.
Szczerze przyznam się, że nie mam tak mocno zgłębionej tej terapii, natomiast jeżeli chodzi o węgiel aktywny, to podejrzewam, że większość osób kojarzy jego zastosowanie w momencie, gdy mamy biegunkę albo mamy właśnie jakiegoś rotawirusa, grypę jelitową, czy infekcję jakimiś bakteriami, które faktycznie powodują, że jednak ta biegunka staje się realnym zagrożeniem. Więc wtedy poza drożdżami probiotycznymi Saccharomyces boulardii, węgiel aktywny także może być jednym z rozwiązań. Także tyle ode mnie.
Jeżeli chcesz otrzymać ekstra materiał do tego wywiadu, dołącz do naszego newslettera. Link znajdziesz w opisie filmu lub stań się częścią naszego zespołu i wesprzyj kanał. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.